Historia żywa.
Jacek Butlewski, witam Państwa serdecznie. Dziś w programie wrócimy do postaci kardynała Stefana Wyszyńskiego. Czy był on kandydatem do Nagrody Nobla? Więcej o tym w programie już za kilkadziesiąt minut. Ale zajrzymy też do niezwykłego miejsca w Poznaniu. Po tych kamieniach z pewnością chodził Mieszko I.
Mieszko I zbudował coś takiego dla swojej żony. Księżna przybyła tutaj do Poznania pewnie z podobnego pałacu z Czech.
Po kilkudziesięciu latach możemy w końcu zwiedzać kościół Najświętszej Marii Panny in Sumo na Ostrowie Tumskim.
Ten obrys palacjum i kaplicy Dąbrówki jest. Wprawne oko wypatrzy też w tej kaplicy nawet zaznaczenie, gdzie znajdował się ołtarz.
Do bardzo odległych czasów, bo do wieku X zajrzymy dziś w historii żywej. Naszym gościem za chwil kilka będzie ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Audycję realizuje Krzysztof Jankowski. Jacek Butlewski, zapraszam.
Thank you.
Na początek historyczne kalendarium w całości poświęcone kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Sandra Soluk.
3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli nad Bugiem urodził się Stefan Wyszyński. W 1924 został już wyświęcony na kapłana. W 25 podjął kolejne studia, tym razem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które skończył z tytułem doktora, po czym wyjechał na stypendium naukowe za granicę. Tam podglądał chociażby działanie Akcji Katolickiej i innych organizacji tego typu. Wrócił z głową pełną pomysłów. Zorganizował Katolicki Związek Młodzieży Robotniczej, został redaktorem naczelnym pisma Ateneum, utworzył Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy, wybudował także Dom Chrześcijańskich Związków Zawodowych. W 1939 roku w związku z nadejściem II wojny światowej przez pewien czas zmuszony był ukrywać się u własnej rodziny we Wrociszewie. W 1941 wyjechał do Zakopanego, by tam podleczyć swoją gruźlicę i po raz pierwszy zetknął się z niemieckimi żołnierzami, którzy go aresztowali. Zdołał jednak uciec. Potem pod pseudonimem Siostra Cecylia wykładał dla Tajnego Uniwersytetu Warszawskiego, a także Uniwersytetu Ziem Zachodnich. W Armii Krajowej był kapelanem okręgu Żoliborz-Kampinos, jako Radwan III. Tuż po wojnie z kolei papież Pius XII mianował go biskupem lubelskim. W 1948 po śmierci Augusta Chlonda prymasem Polski. To właśnie jako prymas dokonał tych rzeczy, dzięki którym szczególnie go pamiętamy. Przez całe późniejsze życie Stefan Wyszyński głośno komentował działania komunistów, krytykując przekraczanie przez nich kompetencji, ingerencję w życie kościoła i społeczeństwa. Próbował jednak środków pokojowych, czego efektem było podpisanie w 50. porozumienia państwo-kościół, które miało regulować wzajemne stosunki. Oczywiście rząd PRL porozumienia szczególnie poważnie nie traktował i kontynuował chociażby obsadzanie stanowisk kościelnych osobami świeckimi. To było bezpośrednią przyczyną, dla której w 1953 prymas doprowadził do uchwalenia non possumus, dokumentu sprzeciwiającego się tej polityce. A 25 września w związku z ogółem działalności już kardynał Wyszyński został bezprawnie uwięziony. Swój los oddał wtedy w ręce Matki Bożej, która miała szczególną rolę w całym jego życiu, a 3 lata później napisał Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego, na bazie których rozpoczęła się później wielka nowena na tysiąclecia. Brał udział w inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II, jego pierwszej pielgrzymce do ojczyzny, wspierał także Solidarność. Zmarł 28 maja 1981 roku w wyniku nowotworu. Pochowano go w archikatedrze świętego Jana na warszawskiej Starówce.
Żałoba ogarnęła kraj. W Warszawie przed Pałacem Arcybiskupim, gdzie wystawiono trumnę kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, już od rana gromadzili się wierni. Chęć pożegnania niezwykłego człowieka. Świadomość wielkiej straty.
Dla programu Historia Żywa, Sandra Soluk.
Za kilka minut o prymasie tysiąclecia, ale wcześniej zajrzymy na Ostrów Tumski do niezwykłego kościółka.
Thank you.
Po kilkudziesięciu latach doczekaliśmy się otwarcia niezwykłego kościoła, niewielkiego, ale budzącego zainteresowanie, tajemniczego, bo nawet przewodnicy turystyczni przez lata nie mogli do niego wchodzić. Niektórzy nie wiedzieli, jak to w środku tam wygląda. Agnieszka Stępień, rezerwat archeologiczny Genius Loci.
Szklane konstrukcje, które są wokół kościoła Najświętszej Marii Panny, dokładnie pokazują zarys palatium. Jest to zarys 1:1, czyli nie mamy tutaj żadnego przekłamania. Możemy sobie wyobrazić, że tam, gdzie stoimy, to pod naszymi stopami około 1,5 metra, 2 metrów relikty fundamentów palatium się znajdują.
Co jest pod ziemią w tym miejscu? Mateusz Sikora z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.
To bardzo prosta, ale też musimy pamiętać, nowoczesna konstrukcja, nowe czasy tutaj na ziemiach polskich. Wiemy, że pierwszy obiekt murowany składał się z kamieni polnych, kamieni połupanych, ułożonych jeden na drugim i zalanych zaprawą gipsową. Fundamenty częściowo również zalewane były gliną. Także wydaje się bardzo prosta konstrukcja, ale takiej konstrukcji wcześniej na tych ziemiach tutaj nie było. Mieszko I zbudował coś takiego dla swojej żony.
Paulina Radkowska jest przewodnikiem po Poznaniu. Przeszła specjalne szkolenie dla przewodników właśnie, na którym była mowa o tym, w jaki sposób oprowadzać po i wokół kościoła Najświętszej Marii Panny Insuma na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. No i pytanie, czy Dąbrówka i Mieszko często tu bywali?
To na pewno, to już chyba możemy powiedzieć głośno i wyraźnie, że Poznań w czasach Mieszka to była jego najważniejsza siedziba spośród wszystkich grodów, które posiadał, a biorąc pod uwagę lokalizację oraz liczne fundacje, których obecność na tym miejscu 1000 lat temu jest świetnie teraz już udowodniona przez archeologów, no wiele wskazuje na to, że bardzo być może po prostu Poznań był jego ulubionym grodem, stąd też właśnie tyle prestiżowych fundacji, które poczynione zostały na dzisiejszym Ostrowie Tumskim.
Kilka tygodni temu mieliśmy konferencję prasową, w czasie której oficjalnie ogłoszono, że można już oglądać ten kościółek na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Z nami ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Witam serdecznie.
Witam serdecznie Państwa.
Ten charakterystyczny budynek, do którego nie można było wchodzić. Wiemy, że to nie jest ten obiekt, no nie może to być ten obiekt, który budował Mieszko I, bo te budowle, te struktury są pod ziemią i są zasłonięte, ale mimo wszystko ważne miejsce historyczne w Poznaniu, prawda?
Tak, no bardzo się cieszymy, że jest ono dostępne dla turystów, bo w zasadzie od tego miejsca należałoby rozpocząć zwiedzanie całego Ostrowa Tumskiego. Istniejący tu obecnie gotycki kościół Najświętszej Marii Panny Insumo Poznanensis, bo taki nosi tytuł, czyli na Grodzie Poznańskim. Tak jak pan redaktor mówi, jest kolejną budowlą, którą możemy dzisiaj podziwiać. Została wzniesiona najpóźniej po 1431 roku. Na pewno w 1448 roku był ten kościół konsekrowany przez biskupa Andrzeja z Bnina, ale pierwotnie w tym miejscu stał najstarszy kościół w obrębie Grodu Poznańskiego i zapewne w całym państwie piastowskim, chociaż należałoby go raczej nazywać kaplicą zamkową. Była to bowiem
malutki kościółek, prawda? Mówimy kościół, ale to było bardzo niewielkie.
Tak, bo no to była kaplica zamkowa, kamienna przedromańska budowla związana z wybudowanym w drugiej połowie X wieku kompleksem pałacowym, którego istnienie potwierdziły wykopaliska archeologiczne, o czym było wspomniane. Warto podkreślić, że ten sakralny obiekt powstał właśnie w związku z przybyciem do Polski jeszcze przed chrztem Mieszka czeskiej księżniczki Dąbrawy, która była już, jak wiemy, chrześcijanką. I co jeszcze jest ważne, co warto zapamiętać? Ta pierwsza świątynia była zbudowana pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, to wiemy na pewno, a więc jest to najstarszy kościół pod wezwaniem maryjnym w Polsce.
'966 to był pamiętny rok, inne gdzieś przepadły, okrył je historii wrok. Gal Anonim spisał to, co najważniejsze jest. Mieszko książę Polan przyjął chrzest. 10,5 wieku przeminęło tak jak myśl. Dzisiaj to już wczoraj, jutro się zamienia w dziś. Tyle się tu wydarzyło, tyle zabrał czas. Lecz to jedno pozostało w nas. Ja wierzę, mocno wierzę, jak rycerze ci sprzed lat, wiarą świętą, jak Orlęta, jak żołnierzy naszych kwiat. Moja wiara, jeśli prastara jest mi tarczą, to mój miecz. W niej ojczyzna, krew i blizna, pospolita, wielka rzecz. Pod Legnicą Bóg nas chronił i choć brakło szans, książę Henryk II wstrzymał Dżingis Hana marsz. Na grunwaldzkim polu odprawiono kilka mszy. Tam krzyżakom wyrwaliśmy kły. Szwedzki potop nie zatopił Częstochowy bram. Dostał się Czarniecki, ale czuwał nad nim pan. Z Marią na sztandarach król sobieski Turka zmiotu. Klęska bolszewików to był cud nad Wisłą. Ja wierzę, mocno wierzę, jak rycerze ci sprzed lat. Wiarą świętą, jak Orlęta, jak żołnierzy naszych kwiat. A moja wiara, pieśń prastara, jest mi tarczą, to mój miecz. W niej ojczyzna, krew i blizna, pospolita, wielka rzecz. Wichry wojny nas miotały, spowijała noc. Jedne państwa stąd znikały, inne rosły w moc. Siła i bogactwo na nic, gdy upadnie duch. Wiarą silny, mocny jest za dwóch. Przetrwaliśmy czas rozbiorów i brunatne zło. Komunistów i lewaków, genderowe dno. Od dżihadu ocalimy świat kolejny raz. Tylko panie, miej w opiece nas. Ja wierzę, mocno wierzę, jak rycerze ci sprzed lat. Wiarą świętą, jak Orlęta, jak żołnierzy naszych kwiat. A moja wiara, pieśń prastara, jest mi tarczą, to mój miecz. W niej ojczyzna, wbrew i blizna, pospolita, wielka rzecz. A ja wierzę, mocno wierzę, jak rycerze dziś sprzed lat. Wiarą świętą, jak Orlęta, jak żołnierzy naszych kwiat. Moja wiara, jeśli prastara, jest mi tarczą, to mój miecz. W niej ojczyzna, krew i blizna, pospolita, wielka rzecz. Moja wiara, pieśń prastara, jest mi tarczą, to mój miecz. W niej ojczyzna, krew i blizna, pospolita, wielka rzecz.
Jest odwieczny spór między Gnieznem a Poznaniem, między Poznaniem a Gnieznem, co było pierwsze, kura czy jajko. W tym przypadku, gdzie była pierwsza stolica, historycy przekonują, że stolica była tam, gdzie był książę. A więc tych stolic mogło być więcej. I nigdy chyba do końca nie będziemy mogli, bo nie ma fotografii z tamtego czasu, nie ma zapisów, nie ma żadnych dokumentów, które by się ostały. Są przekazy późniejsze kronikarzy żyjących setki lat później. Ale nigdy tak do końca się nie dowiemy, co było pierwsze właśnie, jeśli chodzi o stolicę, czy Gniezno, czy Poznań, czy może jakieś inne miasto. Poznaniacy twierdzą, że właśnie Poznań. Dowodem na to Palatium.
Tak, punktu widzenia kościoła pierwsze przede wszystkim było biskupstwo poznańskie i to jest najważniejsze, bo to było pierwsze biskupstwo w dziejach historii kościoła w Polsce i dlatego, jak sobie przypomnimy, zaraz po milenium chrztu Polski obchodzone było milenium diecezji poznańskiej, także wielkie wydarzenie. Mówiło się o pierwszym biskupie Jordanie, natomiast rzeczywiście najbezpieczniej, nie wchodząc w spory mediawistów, średniowieczników, mówić, że Wielkopolska jest kolebką państwa polskiego. Tak jest po prostu bezpiecznie.
Historia żywa.
Mówiliśmy o początkach państwa polskiego, o tym niezwykłym budynku, który został tu postawiony przez Mieszka I dla Dobrawy. Początki chrześcijaństwa na ziemiach polskich właśnie w Poznaniu. Tu pierwsze biskupstwo, rok 968. Do tych pierwszych chwil wiary chrześcijańskiej w naszej ojczyźnie, na naszych ziemiach wielokrotnie nawiązywał prymas tysiąclecia Stefan Wyszyński, o którym teraz będziemy rozmawiać. W ciekawym kontekście Nagrody Nobla dla kardynała Wyszyńskiego, ale o tym za chwilę, bo w tym momencie najważniejsze fakty z życia Stefana Wyszyńskiego i Kacper Witt.
Annuncio vobis gaudium magnum, abemus papam, eminentissimum ac reverendissimum dominum carolum sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła.
Października 1978 roku Karol Wojtyła został wybrany papieżem. Przełomowe wydarzenie w dziejach Polski i świata było jednak także związane z innym wielkim Polakiem. Jak swego czasu przypomniała w rozmowie z pap Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, po wyborze na tron Piotrowy Jan Paweł II powiedział do prymasa Stefana Wyszyńskiego: nie byłoby na stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, twojej heroicznej nadziei, twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w ojczyźnie naszej, które związane są z twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem. Prymasa Wyszyńskiego z kardynałem Wojtyłą łączyła szczególna więź. Mimo prób skłócenia hierarchów przez aparat państwowy, Wyszyński i Wojtyła mogli na sobie polegać, nie dając się manipulacjom. Sam Wyszyński towarzyszył papieżowi Janowi Pawłowi II podczas jego pierwszej pielgrzymki do Polski. Życie kardynała Wyszyńskiego naznaczone było już od samego początku zainteresowaniem społeczną nauką Kościoła. Urodzony w 1901 roku Wyszyński w 1924 roku ukończył wyższe seminarium duchowne we Włocławku. Po studiach na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego napisał doktorat na temat prawa rodziny, Kościoła i państwa do szkoły. W 1938 roku został członkiem Rady Społecznej przy Prymasie Polski Augustynie Ciechlądzie. Nie przestawał publikować. W swoich pracach zwracał uwagę na niebezpieczeństwo komunizmu. W czasie wojny był kapelanem oddziałów wojskowych i szpitala powstańczego. W 1946 roku został mianowany biskupem diecezjalnym lubelskim. Dwa lata później, po śmierci prymasa Augusta Chlonda, został jego następcą. Stefan Wyszyński stanął na czele Kościoła w Polsce, a więc organizacji, która jako jedyna mogła realnie stanąć naprzeciw władzy komunistycznej. W 1950 roku podpisał porozumienie regulujące stosunki państwa z Kościołem. To jednak nie zakończyło represji. W 1953 roku wydano dekret o obsadzaniu stanowisk kościelnych, według którego obsadzanie stanowisk biskupów miało być uzależnione od zgody prezydium rządu, zaś nominacje na wszelkie niższe stanowiska kościelne – uzależniano od zgody prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. Prymas Wyszyński zareagował, wysyłając list do pierwszego sekretarza KCPZPR Bolesława Bieruta, w którym wyraził swój stanowczy sprzeciw. Pójdziemy za głosem apostolskiego naszego powołania i kapłańskiego sumienia, idąc z wewnętrznym spokojem i świadomością, że do prześladowania nie daliśmy najmniejszego powodu, że cierpienie staje się naszym udziałem nie za co innego, lecz za sprawę Chrystusa i Chrystusowego Kościoła. Rzeczy Bożych na ołtarzach Cezara składać nam nie wolno, napisał w liście Wyszyński. Władzom ów opór się nie spodobał. 25 września 1953 roku prymas Wyszyński został aresztowany. Bez procesu przetrzymywano go kolejno w Rywałdzie, Stoczku, Prudniku i Komańczy. Od nowa 1956 roku i chwilowa odwilż polityczna umożliwiła uwolnienie prymasa z internowania. 26 października 1956 roku do Komańczy przybyli wysłannicy Władysława Gomułki, nowego pierwszego sekretarza KCPZPR. Zenon Kliszko i Władysław Bieńkowski poprosili Stefana Wyszyńskiego o powrót do Warszawy, objęcie wszystkich stanowisk kościelnych, a przede wszystkim o uspokojenie społeczeństwa. Prymas się zgodził, ale miał kilka warunków. Przede wszystkim zażądał zniesienia dekretu o obsadzaniu stanowisk kościelnych, wznowienia prac Komisji Mieszanej Rządu i Episkopatu, a także uwolnienia więzionych kapłanów i powrót wszystkich duchownych usuniętych ze swoich stanowisk. Gomułka przyjął żądania prymasa Wyszyńskiego. 8 października duchowny wrócił do Warszawy. Witały go tysiące mieszkańców miasta.
Historia żywa.
Uwolnienie prymasa nie oznaczało oczywiście normalizacji stosunków państwo-kościół. W ramach obchodów milenium Chrztu Polski oraz listu polskich biskupów do niemieckich nawiązał się kolejny konflikt. Po 1970 roku władze zmieniły nieco swoje nastawienie względem kościoła. Ukoronowaniem działalności prymasa Wyszyńskiego był właśnie wybór Karola Wojtyły na papieża. To wydarzenie pociągnęło za sobą kolejne wydarzenia sierpnia 1980 roku i powstanie Solidarności. Prymas Wyszyński pełnił rolę mediatora między władzą a robotnikami. W tym czasie Stefan Wyszyński już chorował na raka. Jak wspomina w rozmowie z pap Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, dramatycznym zbiegiem okoliczności był zamach na papieża oraz odejście z tego świata prymasa tysiąclecia. Leżąc w klinice Gemelli, Jan Paweł II chciał jeszcze usłyszeć przez telefon głos Wyszyńskiego. 24 maja zadzwonił, ale kabel telefoniczny był za krótki i nie udało się połączyć. Przełożono więc rozmowę na następny dzień. 25 maja papież zadzwonił ponownie do prymasa. Żegnając się z nim, powiedział: "Cały całuję twoje ręce". Z kolei kardynał Wyszyński powiedział: "Całuję twoje stopy. Między nami jest Matka Najświętsza. Cała nadzieja jest w niej", przypomniała Rastawicka. Prymas tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński zmarł 28 maja 1981 roku. Jego uroczystości pogrzebowe zgromadziły tysiące Polaków.
Solideo, jedyne
cudne czasy, prymasa tysiąclecia, ojca i pasterza, opatrzność nam dała. Byłeś dla nas ojcem, pasterzem, obrońcą, prymasem niezłomnym, wiernym aż do końca.
Wspomnieliśmy o tym, że kardynał Stefan Wyszyński był kandydatem do Pokojowej Nagrody Nobla. Kiedy to się stało?
No właśnie, to jest jeden z bardzo ciekawych wątków z życiorysu prymasa, w zasadzie z ostatnich lat jego życia. Dzisiaj rzadko wspominanych, chociaż w związku z beatyfikacją rzeczywiście bardzo wiele różnych publikacji na temat prymasa tysiąclecia się ukazało. Może dlatego, że sprawa kandydatury prymasa do Pokojowej Nagrody Nobla nie przyniosła skutku, a dlaczego, to postaramy się w tych kilku zdaniach również w czasie naszej audycji powiedzieć. W każdym razie po raz pierwszy prymas był kandydatem do tej nagrody w 1978 roku i kandydaturę polskiego prymasa wysunęła wówczas w styczniu w Caracas Światowa Unia Chrześcijańskich Demokratów, doceniając działalność prymasa Wyszyńskiego i jego wkład w pokojowe relacje między Kościołem a władzami komunistycznymi, doceniając także jego miejsce i pozycję w Kościele, także w tę działalność pojednawczą z Kościołem w Niemczech, która robiła wrażenie na zachodzie Europy. Myślę tutaj o tym słynnym liście Przebaczamy i prosimy o przebaczenie, podsumowującym Sobór Watykański II. No ale cała droga prymasa tysiąclecia to była droga pokojowej walki o prawa człowieka, o prawa ludzi wierzących. To wszystko było bardzo doceniane na Zachodzie. I wówczas, kiedy ta niespodziewana, myślę, kandydatura się pojawiła, zaraz ze wsparciem ruszyły różne środowiska, nie tylko w Polsce, ale także poza granicami. W Polsce to było głównie koło poselskie Znak, które wysłało do Szwecji swoje poparcie tej kandydatury. I drugie środowisko to był Katolicki Uniwersytet Lubelski, który także wystosował do parlamentu norweskiego Stortingu pismo, przedstawił wraz z odpowiednią argumentacją kandydaturę kardynała Wyszyńskiego do Pokojowej Nagrody Nobla. Niestety zabiegi wielu środowisk polskich i międzynarodowych wówczas się nie powiodły i w 1978 roku kardynałowi Wyszyńskiemu tej Pokojowej Nagrody Nobla nie przyznano, ale w grudniu tegoż samego roku znowu o tę prestiżową nagrodę się ubiegał i tym razem z inicjatywą wyszedł Senat Akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i znowu ten pomysł został wsparty przez wiele ośrodków akademickich i naukowych na całym świecie. Tym razem główną argumentacją było to, że we wrześniu 1978 roku kardynał Wyszyński wraz z kardynałem Karolem Wojtyłą, miesiąc później został papieżem, złożył wizytę w Republice Federalnej Niemiec, przyczyniając się do głębszego pojednania nie tylko polskich, niemieckich katolików, ale także narodów. No i również i tym razem się nie udało. A dlaczego? Dlatego, że zwłaszcza Pokojowa Nagroda Nobla no niesie ze sobą pewien tekst polityczny i ona jest często przydzielana i była tak jest po dzień dzisiejszy w związku z jakimiś takimi nieraz nagłymi sytuacjami, które miały miejsce. Tak było chociażby w 1983 roku, kiedy Pokojową Nagrodę Nobla został uhonorowany Lech Wałęsa. Cały ruch Solidarności w jego osobie. Jak wiemy, był to czas stanu wojennego, czas represji, więc w taki sposób opinia międzynarodowa i kapituła Pokojowej Nagrody Nobla zareagowała. No, dla kardynała Wyszyńskiego i w 78 i 79 roku ta koniunktura polityczna nie była zbyt szczęśliwa. Dlaczego? Dlatego, że w 78 roku tą nagrodę zostało uhonorowanych dwóch polityków, Sadat i Begin, i przyznano ją w związku z trwającymi negocjacjami pokojowymi egipsko-izraelskimi zapoczątkowanymi w Camp David, w rezydencji prezydenta USA, ówczesnego prezydenta Jimmy'ego Cartera. Negocjacje te rozpoczęły się jeszcze w 1975 roku i w zasadzie wówczas zbliżały się ku końcowi. Układ pokojowy został podpisany już po przyznaniu im Nagrody Nobla, a więc 26 marca 1979 roku, i wtedy nawiązano na nowo stosunki dyplomatyczne między Izraelem i Egiptem. Ten układ zakończył wieloletni okres krwawych walk. Natomiast właśnie poparcie działań pokojowych w tej części świata leżało w interesie ówczesnych układów politycznych.
Historia żywa.
Więc ta nagroda pokojowa za traktat w Camp David miała być formą taką uznania dla tego dokonania, jednocześnie zachętą do podejmowania innych tego rodzaju inicjatyw w tym trudnym regionie. A więc wydaje się, że w takiej sytuacji kandydatura prymasa Wyszyńskiego zeszła na plan dalszy. Ale pokojowa Nagroda Nobla wręczona przywódcom Izraela i Egiptu w grudniu 1978 roku wywołała szereg kontrowersji i protestów też światowej opinii publicznej. Krytycy decyzji norweskiego parlamentu przypominali przeszłość tych dwóch polityków, którzy byli zaangażowani bezpośrednio w wojnę Jom Kippur. Dowodzono, że ze względu na przeszłość Sadata i Begina uhonorowanie tych osób nie służy idei porozumienia między narodami, która właśnie przyświeca nadawaniu pokojowego Nobla. I skala protestów była tak wielka, że zagroziła prestiżowi tej nagrody, stąd też w kolejnej edycji starano się wybrać taką postać, która kontrowersji nie wzbudzi i niejako troszkę przywróci prestiż tej nagrodzie. No i wówczas w 1979 roku, jak pamiętamy, Nagrodę Nobla pokojową otrzymała Matka Teresa z Kalkuty, osoba, która wzbudzała powszechną sympatię na całym świecie ludzi wszystkich wyznań i narodów. No i tak prymas tysiąclecia nie stał się laureatem pokojowej Nagrody Nobla ani w 1978, ani w 1979 roku.
Pytanie, czy chciałby tę nagrodę otrzymać, bo pamiętam takie dyskusje w przypadku, bo Jan Paweł II też był wymieniany przez lata jako kandydat do Nagrody Nobla pod koniec swojego życia, no i mówiło się o tym, że papież nie potrzebuje tej nagrody. No pytanie, czy Stefan Wyszyński...
Tak, tylko że to jest troszeczkę inna sytuacja. Na pewno by nie chciał, bo to oczywiście był skromny człowiek i wszystko, co robił, nie robił dla poklasku i nagród, ale ta nagroda byłaby takim uznaniem
dla
w ogóle
Polski
dla
też.
Nas Polaków, tak, i to był, pamiętajmy, to by się pięknie wpisało w takie, no to wielkie zwycięstwo całej drogi polskiego kościoła, bo w październiku 1978 roku Karol Wojtyła zostaje papieżem, w grudniu mogłaby być ta Nagroda Nobla albo rok później. No tymczasem sprawy się potoczyły inaczej. Być może Pan Bóg chciał, żeby starczyło nam tej chwały właśnie przez fakt wyboru Jana Pawła II, no ale później, jak wiemy, Nagrodę Literacką w 1980 roku dostaje Czesław Miłosz i znów o Polsce jest głośno. Później w 1983 roku wspomniana już dzisiaj Nagroda Nobla Pokojowa dla Lecha Wałęsy, dla całego ruchu Solidarność w trudnych, mrocznych czasach stanu wojennego.
Jeśli zważyć na szali pontyfikat Jana Pawła II i Nagrodę Nobla dla kardynała Wyszyńskiego, jeśli mielibyśmy wybierać, no to chyba jednak pontyfikat, prawda?
No, zdecydowanie, bo ten pontyfikat zmienił świat, a Nagroda Nobla no, z czasem, w dzisiejszych czasach już wydaje się, że poprzez właśnie uwikłanie w różne relacje polityczne, w poprawność polityczną, no, straciła na prestiżu, więc tu w ogóle nie ma o czym mówić. To, co się wydarzyło na świecie za pontyfikanu Jana Pawła II, to jest wielki wkład także Polski w przemianę świata, zwłaszcza upadek komunizmu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. I żadna nagroda tego nie zrekompensuje i nie jest w stanie też żadna nagroda uhonorować tak wielkiego dzieła.
Do kardynała Stefana Wyszyńskiego wrócimy, ponieważ 12 beatyfikacja. Mówiliśmy już o nim, ale mówić jeszcze będziemy. Dzisiaj ten ciekawy wątek Nagrody Nobla, ale wiele innych wątków z życia prymasa tysiąclecia na początku września. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Do usłyszenia.
Dziękuję ślicznie Państwu. Wszystkiego dobrego.
Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski. Kłania się Jacek Butlewski.
We'll be right back.
Historia żywa.